Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś jest ten wyjątkowy dzień, kiedy w końcu mogę Wam zdradzić, nad czym ostatnio pracowałam i dlaczego było tych odcinków mniej, by teraz było ich więcej. Otóż mam przyjemność zaprosić Was na premierę specjalnej serii tego podcastu, przygotowanej dla Empik Go. Seria ta jest wyjątkowa, bo wszystkie sprawy łączy jedno – utknęły w martwym punkcie. Łącznie czeka na Was 6 odcinków – 3 sprawy polskie i 3 zagraniczne. Wśród nich m.in. ta, o której często Wam mówiłam, że jest to sprawa, która nie daje mi spokoju i gdybym mogła poznać wyjaśnienie jednej wybranej sprawy, to chciałabym tego w jej przypadku, czyli sprawa Lindsay Buziak. Ale to nie jedyna sprawa, która budzi we mnie tyle emocji. Mam tak w zasadzie z każdą z tych 6 i jestem ciekawa, co Wy o nich sądzicie. Dzisiaj zapraszam Was na 2 pierwsze odcinki. O pani Wydm, której tożsamości do teraz nie znamy, oraz na wstrząsającą historię Kamilki, która wybrała się do sklepu i nigdy już z tej wyprawy nie wróciła. W związku z tym mam dla Was 2 dobre wiadomości. Po pierwsze, pierwszy odcinek o pani Wydm będzie dostępny na kanale Empik Go na YouTube, oraz że oba odcinki są już dostępne w aplikacji Empik Go. Ale zanim się zmartwicie, że nie macie tam konta, to mam dla Was dobrą wiadomość. Z okazji premiery serii W Martwym Punkcie mam dla Was specjalny kod, który daje Wam 30 dni darmowego słuchania i czytania w aplikacji Empik Go. Z kodem KRYMINALNY30 posłuchacie jej bezpłatnie i nie tylko, bo naprawdę jest z czego wybierać, także wśród podcastów kryminalnych. I ważna informacja, kolejne odcinki będą ukazywać się w każdy wtorek do 8 czerwca. Kod możecie aktywować do 30 czerwca na stronie empik.com/gofree. Istotne jest jednak to, że jest to kod wyłącznie dla nowych abonentów. Wszelkie instrukcje i informacje zamieszczę Wam jeszcze w opisie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii, którą także charakteryzuje to, że do dziś nie wiemy, kto za omawianymi zbrodniami stał i pomimo wielu starań, by tę sprawę rozwiązać, utknęła w martwym punkcie. Na przełomie lat 80. i 90. w Łodzi zostało zamordowanych 7 mężczyzn. Dosyć szybko okazało się, że zabójstwa te nie były przypadkowe. Łączyło je kilka rzeczy, ale przede wszystkim to, że ofiarami były osoby homoseksualne. Aby jednak lepiej zrozumieć tę historię, ważne jest, abym wspomniała o pikietach, czyli miejscach, w których w tym czasie spotykały się osoby homoseksualne, by nawiązywać nowe kontakty towarzyskie. Według Wikipedii miały być to też miejsca, w których szukano szybkiego i anonimowego seksu. Jak można było dowiedzieć się o lokalizacji takiej pikiety? Najczęściej informacje szły pocztą pantoflową lub poprzez prasę erotyczną. Pikiety przeważnie znajdowały się w parkach, podmiejskich lasach czy toaletach na dworcach kolejowych. Aby kogoś tam zapoznać, należało spacerować w danym miejscu lub jeździć samochodem, a następnie obserwować, kto wydaje się odwzajemniać nasze zainteresowanie. Obecnie pikiety już nie są tak popularne jak w czasach PRL-u, gdy homoseksualizm był tematem tabu i niewiele osób decydowało się na to, aby mówić o swojej orientacji dosyć otwarcie. Skupmy się jednak na Łodzi, gdzie takie miejsca znajdowały się m.in. na Dworcu Fabrycznym, parku imienia Stanisława Moniuszki, który także znajdował się nieopodal dworca, oraz na przykład na placu Henryka Dąbrowskiego. Dla przykładu w prasie można było znaleźć taką informację. Jeśli jesteś w Łodzi i chcesz poznać kogoś ciekawego, przyjdź na pikietę przy Fabrycznym. Ale po co aż tak przybliżam Wam te pikiety? Nie bez powodu, bo to właśnie podczas takich spotkań, głównie w okolicach dworca, w większości przypadków zamordowani mężczyźni byli widziani żywi po raz ostatni. Co ciekawe, często w ich towarzystwie widziany był także młody mężczyzna. Zacznijmy jednak od początku, a dokładniej od 1988 roku. We wrześniu w kamienicy przy ulicy Grabowej znaleziono ciało 37-letniego Stefana W. Mieszkał samotnie i nie cieszył się najlepszą opinią wśród sąsiadów. Przebywał na rencie chorobowej i był po rozwodzie. Wiadomo było, że pracował w handlu, a dokładniej często jeździł na Węgry i tam też coś sprzedawał. Rentę otrzymał z powodu problemów psychicznych, które też sprawiły, że regularnie chodził do ośrodka socjoterapeutycznego. Jak wcześniej wspomniałam, nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród sąsiadów, a wynikało to z tego, że u niego ciągle się coś działo. a dokładnie jego mieszkanie było nazywane typowym tramwajem. Chodziło generalnie o to, że różni ludzie tam się pojawiali, ciągle przychodzili, wychodzili, trwała tam wieczna impreza. Więc też z drugiej strony był określany jako osoba bardzo towarzyska, która przyjmowała tabuny gości, głównie tej samej płci. Jeśli chodzi o tych gości, to wywodzili się oni z bardzo różnych środowisk. Byli to zarówno artyści, jak i osoby wykształcone, obyte, jak i tak zwane żule. Ale zanim się uśmiechniecie i wam się skojarzy trochę inaczej ten widok tych osób, to już tłumaczę, kim byli żule. A dokładniej byli to mężczyźni, którzy sprzedawali swoje usługi seksualne innym mężczyznom. Jak się później okazało, wielu wśród znajomych Stefana miało też swoje milicyjne kartoteki. On co prawda swojej nie miał, ale słynął właśnie z tych hucznie organizowanych imprez, miał też opinię dosyć zamożnego. Przyczyniły się zwłaszcza do tego te wyjazdy za granicę, gdzie też się potem chwalił, w jakich to hotelach nie spał i ile to ma dolarów na swoim koncie dewizowym. W każdym razie paradoksalnie to właśnie cisza w mieszkaniu Stefana sprawiła, że sąsiedzi zainteresowali się, co się takiego u niego dzieje. Zwłaszcza, że oprócz zastanawiającej ciszy, na klatce wyczuwalny był bardzo specyficzny zapach. I trochę przypominał on gaz, trochę przypominał coś innego, trudnego do zidentyfikowania. Ale właśnie te okoliczności sprawiły, że sąsiedzi postanowili interweniować. W końcu sąsiedzi zdecydowali się zajrzeć do mieszkania mężczyzny. I to, co ujrzeli, bardzo ich przeraziło. Po pierwsze, w całym mieszkaniu panował bałagan. Ktoś pootwierał szafy i szuflady, porozrzucał wszędzie ubrania i bieliznę. Po drugie, na podłodze, niedaleko tapczanu, leżał zakrwawiony nóż kuchenny. A na tym tapczanie rozebrany mężczyzna, który nogi miał związane przewodem elektrycznym. Od razu rzucało się w oczy, że mężczyzna nie żyje, bo wszędzie widać było rany cięte. Do tego ktoś jeszcze postanowił przygnieść ciało mężczyzny meblościanką. Szybko okazało się więc, że za nieprzyjemnym zapachem stoi mieszanina rozkładającego się ciała i gazu, który ulatniał się z odkręconego palnika. Jak późniejsza sekcja wykazała, oprócz ran ciętych, mężczyzna był także duszony. Oczywiście na miejsce wezwano milicję, która dokonała pierwszych oględzin. Milicjanci przepytali także bliskich denata, aby ustalić, czy czegoś w tym domu brakuje, czy coś zostało skradzione. Dosyć szybko się okazało, że z domu zniknął magnetowid, aparat fotograficzny i dwa sygnety. Był tylko jeden problem, że ciało mężczyzny znaleziono kilka dni po jego zabójstwie, a to znacząco utrudniało śledztwo. Przepytanie bliskich sprawiło, że śledczy otrzymali jeszcze jedną ważną informację. Otóż okazało się, że Stefan był osobą homoseksualną i często bywał na tzw. pikietach przy dworcu fabrycznym. Choć ta informacja wydawała się ważna, to jednak początkowo milicjanci uważali, że to rabunek był motywem zabójstwa. Choć wiązali to z tym, że może poszło o jakieś rozliczenia finansowe za seks, ale na pewno nie podejrzewali, że będzie to początek serii zabójstw. Dalsze ustalenia zdecydowanie jednak wykluczyły motyw rabunkowy. Mimo tego śledczy wciąż nie mieli punktu zaczepienia. Udało się ustalić, że mężczyzna ostatni raz widziany był żywy 19 września. W tym dniu spotkał się ze swoim kolegą z pracy i razem w jednej z łódzkich knajp omawiali wspólny wyjazd na Węgry. Następnie rozstali się w okolicach dworca Łódź Fabryczna, który już wiemy, z czego słynął w tamtym czasie. Wszystko wskazywało na to, że Stefan właśnie tam spotkał swojego zabójcę, a następnie zaprosił do mieszkania. Nie udało się jednak ustalić, czy mężczyźni spotkali się po raz pierwszy, czy było to już ich kolejne spotkanie. Kolejną ważną informacją było to, że sąsiedzi wskazywali, że między godziną 19 a 19.30 słyszeli dziwne hałasy z mieszkania Stefana. Jedna z sąsiadek tak to wspominała. Jakby ktoś wywracał meble, a potem jakieś jęki. Wyszłam na klatkę. Widziałam, jak po schodach zbiegał młody mężczyzna. Nie reagowałam, bo z mieszkania pana Stefana często dobiegały hałasy. Imprezy tam były, kłótnie. Ciągle pojawiali się jacyś inni mężczyźni. Na tej podstawie sporządzono opis tajemniczego mężczyzny. Oceniono go na 30 lat. Wzrost około 1,76 m. Krępą budowę ciała. Włosy koloru jasnego blondu i miały być one trochę dłuższe, okalać twarz, która była okrągła. Początkowo milicjanci wierzyli, że wystarczy popytać osoby, z którymi przeważnie przebywał Stefan i uzyskają jakieś informacje. Tylko że dosyć szybko się okazało, że jest to środowisko hermetyczne, które nie za bardzo ma ochotę rozmawiać z milicją. Stosunek gejów w tamtych czasach do organów ścigania był skrajnie nieufny. Nie byli oni zainteresowani przekazywaniem jakichkolwiek informacji, ściągania na siebie uwagi, czy nawet proszeniem milicji o jakąkolwiek pomoc. W sprawie zabójstwa Stefana przesłuchano 136 osób. Bez skutku. Nie minął rok, a 4 sierpnia 1989 roku znaleziono kolejnego martwego mężczyznę. Tym razem w mieszkaniu przy ulicy Talmana, obecnie alei księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, znaleziono zwłoki 40-letniego Jacka C. I tym razem dziwnym zapachem na klatce schodowej zainteresowali się sąsiedzi. Do tego nikt nie widział mężczyzny od paru dni i w końcu uznano, że trzeba sprawdzić, co się z nim dzieje. Wiadomo było, że mężczyzna nikogo nie uprzedził, że miałby gdzieś wyjeżdżać albo że pojechał gdzieś załatwić jakąś pilną sprawę. Do tego wiadomo było, że od paru dni nie pojawił się w pracy. A do tego na klatce schodowej znaleziono klucze, które później okazały się pasować do jego mieszkania. W końcu sąsiedzi otworzyli drzwi, zajrzeli do środka, a tam ujrzeli martwego mężczyznę, ubranego tylko w majtki i podkoszulkę. Jego ręce zostały związane pętlą ze sznurka pakowego, a nogi skrępowane paskiem od spodni. Późniejsza sekcja wykazała, że nie żył od kilku dni. Jacek C. mieszkał sam. Był człowiekiem zamożnym, z wykształcenia geografem, pracował jako przewodnik PTTK. On również słynął z tego, że ma wiele znajomości. Wiadomo też było, że przed morderstwem oczekiwał na przyjazd swojego kuzyna. Jednak późniejsza informacja o tym, że mężczyzna był gejem, sprawiła, że milicjanci zaczęli przypuszczać, że tak naprawdę oczekiwał na przyjazd swojego kochanka. Późniejsza sekcja wykazała, że oprócz ran zadanych nożem, mężczyzna miał także obrażenia wskazujące na duszenie, które wynikały z tego, że połknął knebel, czyli ścierkę kuchenną, którą ktoś zatkał mu usta. Również i w tym przypadku mieszkanie było splądrowane. Ustalano, że zniknęły z niego cenne rzeczy, takie jak telewizor czy magnetowid. A do tego spora suma pieniędzy. Postanowiono także sprawdzić klucza, które wcześniej przyniosła jedna z sąsiadek, ale okazało się, że zbyt wiele osób je dotykało, więc na nic ich badanie. Śledczy próbowali także odtworzyć, kto bywał w mieszkaniu Jacka C. I podobnie jak w przypadku Stefana, okazało się, że to mieszkanie również odwiedzało wielu gości. Ustalono także, że mężczyzna widziany był ostatnio 30 lipca, kiedy to odwiedzał swoją matkę. Miał wyjść od niej około 16:30 i to właśnie jej zapowiedział, że będzie miał gościa. Później już nikt go nie widział, a następnego dnia sąsiadka znalazła wspomniane wcześniej klucze. Niestety nie udało się ustalić, z kim mężczyzna miał się spotkać tego dnia. W przypadku Jacka sprawa była o tyle trudniejsza, że mężczyzna ukrywał swoją orientację przed bliskimi i rodziną. Nie posiadał stałego partnera, był bardzo dyskretny. Nie chciał, aby jego orientacja została ujawniona. Jeśli chodzi o takie oficjalne uroczystości, to wyprawiał tylko jedną imprezę w roku i były to jego imieniny, które właściwie dzielił na takie dwie tury. Podczas pierwszej gościł swoją rodzinę, a podczas drugiej kolegów. Miał też zaprzyjaźnione grono, z którym grał najczęściej w brydża. Milicjanci i tym razem udali się w okolice dworca Łódź Fabryczna i tam przepytywali różne osoby, czy znają Jacka i przy okazji też, czy znali Stefana. Ale i tym razem nikt za bardzo nie chciał z nimi współpracować, jedynie co uzyskali potwierdzenie, że faktycznie obaj mężczyźni tutaj bywali. Mając tak niewiele informacji do dyspozycji, śledczy nie za bardzo wiedzieli nawet, w którym kierunku prowadzić to śledztwo. Z jednej strony zastanawiali się, czy nie chodziło o rabunek, z drugiej, że może został ukradziony na przykład przez jednego z tak zwanych żuli. Zwłaszcza, że znaleziono informację, że w przeszłości już taka sytuacja miała miejsce. Być może był to na przykład odwet za to, że wtedy mężczyzna zgłosił tę sytuację na milicję. Ale i tym razem sprawa utknęła w martwym punkcie i nie pomogło przesłuchanie ponad 60 osób. Jednak śledczy długo czekać nie musieli, bo jeszcze w tym samym roku, 22 listopada, odnaleziono kolejne ciało. Tym razem w mieszkaniu przy ulicy Łanowej odnaleziono 50-letniego Bogdana J. Alarm w sprawie nieobecności mężczyzny wszczął jego znajomy, który próbował się skontaktować z nim telefonicznie, ale ciągle mu się to nie udawało. W końcu skontaktował się z jego rodziną, a ta postanowiła sprawdzić, co się z nim dzieje. Okazało się, że mężczyzna od kilku dni nie pojawiał się w pracy. Przez ten czas nie odbierał też telefonów. To sprawiło, że jego matka wraz ze swoją córką postanowiła udać się do mieszkania i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Na miejscu okazało się, że drzwi były zamknięte tylko na klamkę. Po ich otwarciu okazało się, że mieszkanie zostało splądrowane, a następnie kobiety ujrzały mężczyznę leżącego na tapczanie wśród zakrwawionej pościeli. Na sobie miały jedynie koszulę, którą ktoś podciągnął do góry. Widać też było ślady, prawdopodobnie od noża. Później udało się ustalić, że do ataku doszło w czasie aktu seksualnego. Potwierdzono też, że w jego trakcie mężczyzna otrzymał wiele ciosów nożem. Były one zadawane z ogromną siłą. Nóż niemal przebił ciało na wylot. Odnotowano też, że mężczyzna próbował się bronić, o czym świadczyły liczne siniaki znalezione na jego ciele. Długo też nie trzeba było szukać narzędzia zbrodni. Było ono niemal na wierzchu, a dokładniej zakrwawiony nóż leżał na stole w jednym z pokoi. Bogdan był łódzkim aktorem, który przez pewien czas był związany z Teatrem Ziemi Łódzkiej, a potem z łódzką estradą. Był także konferencjerem. W jego sprawie udało się zgromadzić materiał, który sprawił, że śledczy przez chwilę mieli nadzieję, że złapią sprawcę. Dosyć szybko ustalono, że Bogdan był gejem, a także dosyć często bywał na tzw. pikietach, gdzie feralnej nocy widział go jeden ze świadków. Tej nocy Bogdan był na imprezie u znajomych i wyszedł z niej razem z kolegą, z którym wybrał się na przystanek autobusowy. Tam też w oko wpadł mu pewien młody mężczyzna. Dosyć szybko okazało się, że i ten wyraża zainteresowanie aktorem. Znajomy Bogdana określił go jako młodzieńca o wyglądzie cherubinka, dosłownie takiego blondynka z loczkami. Bogdan go zagadał, chwilę porozmawiali, a następnie razem odjechali nocnym autobusem, prawdopodobnie do jego mieszkania. Na miejscu mężczyzna jeszcze zadzwonił do tego kolegi, potwierdził mu, że wszystko jest w porządku, że poszło po jego myśli, ale później telefonu już nie odbierał. Jeśli chodzi o Bogdana, to on nie ukrywał swoich preferencji seksualnych, ani też tego, że często bywał na pikietach. Ogólnie przez swoje zachowanie sprawiał wrażenie, że jest osobą nieostrożną, bo bardzo często przeprowadzał do swojego mieszkania dopiero co poznanych mężczyzn. Czasami też wiązał się z kimś, ale nie potrafił zbyt długo wytrwać wierności, więc w efekcie te relacje dosyć szybko się kończyły. Według świadka ostatni raz mężczyzna był widziany żywy około godziny 23. Z kolei młodzieniec, z którym odjechał, miał około 20-22 lat i był średniej budowy ciała. Ubrany był w ocieplaną kurtkę jeansową i dosyć szerokie spodnie, a na nogach miał charakterystyczne białe lakierki z czarnymi czubami. Do tego świadek zwrócił uwagę, że oprócz tego, iż mężczyzna miał blond loczki, to jeszcze grzywkę miał zdecydowanie rozjaśnioną. I ten element sprawił, że milicjanci zaczęli zastanawiać się nad innymi sprawami, a dokładniej nad dwoma napadami rabunkowymi na dwóch gejów, do których doszło przed zabójstwem Bogdana. Jeśli chodzi o rzeczy, które zniknęły z mieszkania mężczyzny, to ustalono, że był to m.in. magnetowid, były to kasety, lornetka, książeczka oszczędnościowa i złoty sygnet. I znów śledczy zaczęli analizować, że być może stoi za tym jakaś na przykład banda żuli. Ale świadek mówił tylko o jednym mężczyźnie. Nic nie wskazywało też na to, że więcej osób brało udział w tym morderstwie, więc na razie ten wątek nie został rozwinięty. Łącznie przesłuchano 71 osób i choć tym razem milicjanci dysponowali potencjalnym rysopisem sprawcy, to niestety do niczego to nie doprowadziło. Minęły kolejne miesiące i 5 marca 1990 roku znaleziono czwarte ciało. Tym razem w mieszkaniu przy ulicy Gładkiej zamordowany został 41-letni Andrzej S. Jego ciało odkryła sąsiadka, która wyczuła nieprzyjemną woń wydobywającą się z jego mieszkania. Zaniepokojona dosyć charakterystycznym zapachem, nacisnęła klamkę. Drzwi nie były zamknięte. Następnie ujrzała, że na podłodze w pokoju leży nagie ciało jej sąsiada. Na jego ciele również widać było liczne rany od ciosów zadanych nożem kuchennym, a i tym razem narzędzia zbrodni nie trzeba było zbyt długo szukać, bo leżało dosłownie obok niego. Ustalono, że mężczyzna zginął dużo wcześniej, a dokładniej 25 lutego. Tamtej nocy odwiedził go znajomy, ale Andrzej nie chciał go wpuścić, twierdząc, że nie jest sam. Lekko tylko uchylił drzwi. Dosyć szybko się okazało, że tamtego dnia do domu wracał przez pikietę na dworcu fabrycznym. Wszystko wskazywało na to, że poznał tam kogoś, kogo później zaprosił do swojego mieszkania. Mężczyzna chorował na schizofrenię. Często też odwiedzał przychodnie, gdzie wydawane były mu leki. Znalazłam też informację, że to właśnie pielęgniarka z tej przychodni wybrała się do jego mieszkania, a nie sąsiadka, zaniepokojona tym, że mężczyzna się nie pojawia. Po tym jak sprawca odebrał mu życie, następnie splądrował jego mieszkanie. Tym razem łup był jednak niewielki. Telewizor, 3 koszule i pieniądze. Wynikało to też z tego, że mężczyzna nie był zamożny. Co prawda chwalił się, że ma siostrę za granicą, ale raczej jego znajomi wiedzieli, że nie jest bogaty. Swoich partnerów seksualnych poznawał przede wszystkim na pikietach, ale gustował głównie w starszych od siebie mężczyznach. Nie miał żadnych obaw, aby zapraszać ich do swojego mieszkania. Na podstawie tego, co milicjanci zastali na miejscu, stwierdzili, że zabójca nie przyszedł w odwiedziny z zamiarem popełnienia zbrodni, że raczej się wcześniej do tego nie przygotowywał. Wyglądało to tak, jakby coś go wzburzyło i w chwili tego wzburzenia zaczął łapać, co miał pod ręką, a następnie zadawać ciosy. Po wszystkim splądrował mieszkanie, ale ciekawe było to, że nie zabrał takiego sekretnego notesu swojej ofiary. A był to specjalny notes, w którym trzymał adresy i telefony swoich znajomych, w tym kochanków. Było tam około 200 nazwisk. Choć był to jakiś punkt zaczepienia, to dla śledczych była to niemal mrówcza praca. Trzeba było dotrzeć do każdego, każdego przepytać. Dowiedzieć się, czy cokolwiek wiedzieli o zamordowanym mężczyźnie. Ciekawe było to, że wielu świadków milicjanci znali już z poprzednich spraw. Ale i tak mieli tutaj spory opór ze strony tych osób i nikt nie chciał za bardzo się wypowiadać. Tym razem przesłuchano 269 osób, ale i tak śledztwo nie posunęło się do przodu. Natomiast śledczy zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. W międzyczasie miała też miejsce transformacja ustroju i milicja zmieniła się w policję, a ta z kolei postanowiła powołać specjalną grupę, która miała zająć się zabójstwami w Łodzi. Natomiast to, na co też ja zwróciłam uwagę, to to, że do tej pory w tych wszystkich sprawach ofiary były atakowane nożem, a do tego w swoich mieszkaniach. Natomiast w przypadku piątej ofiary wszystko się zmieniło, bo została uduszona gołymi rękoma poza swoim miejscem zamieszkania. Tym razem do ataku doszło 31 lipca 1990 roku, kiedy to w lesie odnaleziono zwłoki 41-letniego Jakuba M. Las ten też nie znajdował się w Łodzi, a pod Łodzią dokładnie na terenie Głowna. Jakub był rolnikiem po rozwodzie, który dzielił dom ze swoimi rodzicami. Aby czuł większą prywatność, do swojej części miał oddzielne wejście. Nie rozmawiał za wiele o swojej orientacji, nie afiszował się z nią, ale wiadomo było, że odwiedza miejsca, w których spotykali się geje. Natomiast to, że mieszkał w tym samym budynku co jego rodzice, nie przeszkadzało mu w tym, aby urządzać imprezy okrapiane alkoholem. Na nie z kolei zapraszał wiele osób, często nieznajomych, zwłaszcza takich, których poznał przy dworcu fabrycznym w Łodzi. Na swoich partnerów przeważnie wybierał młodszych mężczyzn. Nie miał jednak do nich szczęścia. Zdarzało się, że te spotkania kończyły się pobiciem i okradzeniem. W nocy, gdy zginął, także miał gościa. Jego mama słyszała odgłosy tego spotkania przez ścianę. Nie wiedziała jednak, kto odwiedził jej syna. Te odgłosy brzmiały tak, jakby tam miała miejsce jakaś huczna impreza. Natomiast w jej trakcie nic się nie wydarzyło. A gdy nadszedł jej koniec, Jakub i jego gość wybrali się do jego auta, bo prawdopodobnie mężczyzna zaproponował, że odwiezie swojego nowego znajomego. Pech chciał, że w tym czasie matka Jakuba postanowiła posprzątać jego mieszkanie. To też sprawiło, że potem śledczy nie za bardzo nawet mieli, jakie dowody stamtąd zebrać. Jakub tej nocy już do domu nie wrócił. Jego samochód został odnaleziony w lasku, niedaleko jego domu, a on sam martwy, nagi i przykryty ściółką. Jak wspomniałam, został uduszony. Wśród tych pięciu spraw była to naprawdę niezwykła sytuacja, bo tak naprawdę matka słyszała prawdopodobnie zabójcę swojego syna. Ale przez to, że go nie widziała i też przez to, że posprzątała pokój syna, śledczy stracili jakikolwiek punkt zaczepienia. Funkcjonariusze dotarli do kilkudziesięciu osób, które znały zamordowanego i faktycznie potwierdziły, że bywał na pigiecie, ale w noc, gdy zginął, nikt go już tam nie widział. W końcu zadziało się to samo, co w przypadku poprzednich spraw, czyli śledczy nie za bardzo wiedzieli, co dalej z nią zrobić. A potem doszło do szóstej zbrodni. Tym razem ofiarą był 48-letni Jan D., który prowadził niewielką smażalnię przy ulicy Kilińskiego. W jego przypadku również pewne okoliczności były inne, bo on na pikietach nie bywał. Natomiast miał swój dom w Łagiewnikach i tam też wynajmował pokoje swoim pracownikom. Byli to oczywiście głównie młodzi mężczyźni. Kilka lat wcześniej przeprowadził się z Wrocławia do Łodzi, nie miał rodziny, nie utrzymywał żadnych kontaktów towarzyskich. Żył z tego, co zarobił w swojej smażalni. Niewielki dochód miał też z tych pokoi, które wynajmował. Śledczym udało się ustalić, że mężczyzna proponował seks swoim pracownikom, którzy byli zatrudnieni w smażalni. Nie umknęło im też to, że zatrudniał głównie młodych i atrakcyjnych mężczyzn, a ci, którzy go odrzucali, sami stamtąd dosyć szybko odchodzili. Makabrycznego odkrycia dokonał jeden z jego pracowników. Mężczyzna leżał na dywanie, miał na sobie koszulkę i opuszczone do połowy łódka lesony. Jego głowę obwiązano przewodem elektrycznym. Do tego był totalnie zmasakrowany. Sekcja wykazała, że miał połamany nos i rany tłuczone czaszki, które spowodowały, że zmarł. Po tym, jak ktoś odebrał mu życie, następnie przykrył go kołdrą i poduszkami. Sprawca próbował też zatrzeć te zbrodnie, podpalając poduszki, ale mu się to nie udało. Co ciekawe, po przesłuchaniu znajomych mężczyzny udało się ustalić, że w ostatnim czasie spotykał się z pewnym młodzieńcem, którego rysopis był zaskakująco podobny do cherubinka, który spotkał się z aktorem. Śledczy ustalili także, że z mieszkania mężczyzny zniknął magnetowid oraz notatnik, w którym zapisywał adresy, telefony i terminy spotkań. Figurowali tam głównie mężczyźni. Policjanci dotarli także do sąsiadki, która twierdziła, że dzień przed śmiercią widziała, jak z mieszkania Jana wychodzi młody mężczyzna z blond kręconymi włosami, dosyć dobrze ubrany. Ale ani nie udało się ustalić jego tożsamości, ani potwierdzić, że miał coś wspólnego z tą zbrodnią. Przepytano także osoby, które bywały na pikietach, ale nie potwierdziły, że kojarzą Jana. Natomiast ciekawostką, na którą jeszcze trafiłam, jest to, że 10 dni przed śmiercią mężczyzna sprzedał swoją smażalnię, za którą otrzymał sporo pieniędzy. Wszystkie miał wpłacić do banku. Nie wiadomo, czy miało to jakieś znaczenie, ale pojawiła się taka opcja, że być może zabójca też o tym wiedział. W końcu i w tej sprawie nie było już żadnych nowych poszlak i śledczy mieli związane ręce. Aż nastał lipiec 1993 roku. Wtedy też na pikiecie pojawił się dosyć biednie ubrany młodzieniec. Przedstawił się jako Roman i twierdził, że ma 26 lat oraz że mieszka z matką, a do tego pracuje w łódzkich zakładach przemysłu bawełnianego Eskimo. A wiemy to od mężczyzny, który się z nim zapoznał, a następnie spędził wieczór w swoim mieszkaniu. Mężczyzna, który spędził noc z Romanem, stwierdził, że ten wydawał się być obeznany z praktykami seksualnymi. Zamiast mimo wszystko stwierdził, że nie chce, aby ten u niego nocował, dlatego zaproponował mu, że odprowadzi go na autobus nocny. Później policjanci podejrzewali, że właśnie to zaważyło na tym, że mężczyzna przeżył. Świadek pamiętał, że Roman raczej wyglądał na młodzianina. Twierdził tak dlatego, że ten dosyć dobrze orientował się w rozkładzie jazdy autobusów. Zaskakujące było też to, że Roman, który przeszedł do nieznajomego, stwierdził, że musi skorzystać z łazienki, gdzie poszedł prać swoje slipki i skarpetki. Resztę ubrań powiesił potem na krześle w pokoju. Mężczyzna zauważył też, że z kieszeni jego spodni wystawał portfel z dokumentami. Ale gdy już miał go sprawdzić, akurat Roman wyszedł i nie było ku temu okazji. Roman wydawał się nie być skrępowany swoją nagością. Do tego wydawał się być naprawdę doświadczony. Roman wytłumaczył to tak, że gdy miał 15 lat, to został zgwałcony przez wychowawcę z poprawczaka i to też zapoczątkowało jego współżycie z mężczyznami. Później zapytał, czy mógł zostać na noc, ale gospodarz odmówił, twierdząc, że później będzie miał gościa i nie chciałby, żeby ktoś go widział. Roman twierdził, że nie zdąży mu wysunąć ubranie, ale mężczyzna stwierdził, że nie ma problemu, da mu swoje nowe. Wtedy młody mężczyzna próbował jeszcze negocjować, mówiąc, że nie ma biletu ani pieniędzy na ten bilet. Ale i tym razem gospodarz stwierdził, że nie ma problemu, da mu pieniądze. W końcu zniechęcony Roman się zgodził i stwierdził, że musi się w takim razie szybko zbierać, bo do domu ma około godziny. Okazało się jednak, że gospodarz ma spory nominał, nie ma drobnych. Ale Roman wtedy powiedział, że on nie chce pieniędzy za seks, że chce tylko pieniądze na bilet. Dlatego też w końcu, gdy oba się ubrali, poszli do najbliższego taksówkarza, tam rozmienili pieniądze i później się rozstali. Zanim jednak się rozstali, umówili się na spotkanie następnego dnia o godzinie 17 na placu Dąbrowskiego. Tam też mieli się spotkać z jeszcze jednym mężczyzną, a dokładniej z 62-letnim Kazimierzem K., przyjacielem wcześniej wspomnianego gospodarza. Kazimierz był emerytem, mieszkał na ulicy Konstytucyjnej i dosyć często bywał na pikiecie. Nie miał stałego partnera, więc co jakiś czas wyruszał, by poznać kogoś nowego. Cała trójka wybrała się na imprezę z okazji imienin jednej znajomej. Oprócz nich były tam jeszcze 4 kobiety i mężczyzna. Kobiety opowiadały później policjantom, że ten Roman to był jakiś taki mróg, był całkiem nieśmiały, nawet nie chciał z nimi się bawić, tańczyć. Wydawał się taki mało towarzyski. Ale Kazimierzowi się spodobał. I gdy impreza dobiegała końca, zaprosił Romana do swojego mieszkania. Zanim tak się stało, Kazimierz upewnił się jeszcze, że jego przyjaciel nie ma żadnego ale, że nie ma z tym problemu. Ale ten stwierdził, że absolutnie nie ma żadnego problemu, a wręcz życzył mu dobrej zabawy. Zabawa jednak wymknęła się spod kontroli, bo Kazimierz otrzymał wiele ciosów, w wyniku których stracił życie. Między innymi miał złamany nos, rozerwane nozdrza, naderwane ucho, otarcia sińce. Późniejsza sekcja wykazała, że zginął przez uduszenie. W momencie odnalezienia był ubrany tylko w szlafrok i leżał w rozłożonej pościeli na tapczanie. Z jego mieszkania skradziono radiomagnetofon i skórzane kurtki, a także nóż kuchenny. Na jego ciało natrafił ten sam przyjaciel, który wcześniej zapoznał go z Romanem. Gdy Kazimierz nie odbierał telefonu, bardzo się o niego martwił i postanowił sprawdzić, czy nic mu się nie stało. Ale jak się okazało, na ratunek było już za późno. Tym razem jednak wydawało się, że w przypadku tej sprawy złapanie tego seryjnego mordercy jest tylko kwestią czasu. W końcu widziało go wielu świadków i tym razem potrafili go opisać bardzo dobrze. Do tego pojawiły się też znaki charakterystyczne, takie jak to, że Roman miał wytatuowaną kropkę na grdyce. Interesujące jest to, że w więziennym slangu może to oznaczać pijak. Miał też drugą kropkę wytatuowaną w zewnętrznym kąciku oka, co z kolei miałoby oznaczać, cytuję, męską dziwkę. Roman został opisany jako ciemny blondyn, 27-latek. Miał mieć między 1,76 m a 1,78 m. Na lewej dłoni został mu ślad po tatuażu, który ktoś kiedyś próbował dosyć nieumiejętnie usunąć. Miał także uszkodzony, trochę wykrzywiony mały palec u prawej ręki. Według świadków ubrany był dosyć biednie. Mimo ładnej pogody nosił zbyt ciepłe obuwie z cholewkami. Mimo jednak tak szczegółowego opisu, wydawało się, że Roman rozpłynął się w powietrzu. Policjanci odwiedzili jego prawdopodobny zakład pracy, czyli Eskimo, ale pracowało tam wtedy ponad 4000 osób. I choć przejrzeli wszystkie dokumenty, to nie znaleziono mężczyzny, który mógłby być Romanem. Oczywiście śledczy zakładali, że mężczyzna wcale nie musi mieć na imię Roman, dlatego szukano także jego rówieśników, ale i to niczego nie dało. Postanowiono także upublicznić wizerunek Romana i opublikowano go w lokalnych i ogólnopolskich mediach oraz specjalistycznej prasie. Ale i tutaj nikt się nie zgłosił, nawet z najdrobniejszą informacją. Właściwie jedyne, co pojawiło się w tej sprawie, jedyny ślad, to pojawił się on po roku i tylko jeden raz. A dokładniej przyjaciel Kazimierza, ten, który poznał Romana, twierdził, że widział go, jak siedział w samochodzie, ale nie zdążył nawet zapisać numerów rejestracyjnych tego samochodu. W międzyczasie udało też się dotrzeć do kierowcy autobusu, do którego wsiadł wtedy Roman, gdy ten przyjaciel go odprowadził. Ale jedyne, co wniósł do tej sprawy, to to, że Roman wysiadł z tego autobusu w okolicach Uniwersalu. I ponownie śledztwo stanęło, mimo że przesłuchano blisko 400 osób. Podsumujmy więc to, co wiemy o sprawcy. Zabijał w latach 1988-1993 w Łodzi i w jednym przypadku pod Łodzią. Do zbrodni dochodziło w mieszkaniach ofiar, najczęściej po stosunku seksualnym lub w jego trakcie. Wszystkie osoby były homoseksualne, a ich mieszkania zostały obrabowane. Najczęściej ginęły przez uduszenie, od ciosów nożem lub były skatowane na śmierć. Morderstwa nie były wcześniej przygotowywane, a narzędzia zbrodni pochodziły z mieszkań ofiar. Sprawca był bardzo bezwzględny i brutalny wobec swoich ofiar. Wszystko wskazywało na to, że w trakcie stosunku seksualnego wybuchały w nim emocje, z którymi później nie potrafił sobie poradzić. Kolejne działania przypominały jeden wielki chaos. Na pewno nie dbał też o to, aby nie zostawić żadnych śladów. Samo śledztwo było trudne głównie dlatego, że to środowisko było bardzo hermetyczne i nie chciało współpracować ze śledczymi. To też sprawiło, że pomimo posiadania rysopisu potencjalnego sprawcy, policja nie odnalazła mordercy. Tym wszystkim zastanawiające jest też jedno. Dlaczego mężczyzna zabijał? I pojawiały się tutaj naprawdę różne teorie. Między innymi taka, że mogła to być osoba, na którą bardzo źle działał alkohol. I na przykład gdy go za dużo wypił, to robił się agresywny. Być może nienawidził gejów. Być może dlatego, że nie akceptował swojej orientacji. Albo gdybyśmy przyjęli, że to, co Roman powiedział o zgwałceniu w wieku 15 lat było prawdą, to wtedy też miałby powód. Zastanawiające jest też to, dlaczego w 1993 roku te morderstwa się skończyły. Czy wtedy sprawca wyjechał w Łodzi, a może umarł? A ta hipoteza ze śmiercią wzięła się z tego, że ten przyjaciel Kazimierza, z którym potem Roman uprawiał seks, zmarł na AIDS. Jest jeszcze jedna kwestia, nad którą warto się zastanowić, a mianowicie, gdy sprawca kradł te wszystkie rzeczy, które były dosyć ogromne, bo były tam telewizory, były magnetowidy, więc miał sporo do zebrania. To jak on to zrobił, że jak gdyby nigdy nic, przemieszczał się z tymi rzeczami i nie wzbudził zainteresowania milicji. Czy w takim razie miał jakiś pojazd, którym dysponował? Może ktoś po niego przyjeżdżał? Może zamawiał taksówkę? I co w ogóle robił później z tymi rzeczami? Czy gdzieś się sprzedawał? Czy w ogóle śledczy poszli tym tropem? Choć wiadomo, że w tamtych czasach raczej trudno byłoby to wyśledzić. I w zasadzie później ta sprawa utknęła aż do 2007 roku, kiedy to zostało przekazane do łódzkiego Archiwum X. Na razie jednak nie pojawiły się żadne nowe informacje w tej sprawie. A z uwagi na to, ile czasu upłynęło już od 1993 roku, raczej można przyjąć hipotezę, że zabójca już dawno nie żyje, albo na przykład nie ma go na terenie Polski. A może przebywa w zakładzie karnym za jakieś inne przestępstwo, tylko nikt go z tym nie powiązał. A jeśli chodzi ogólnie o więzienie, to też pojawiło się takie przypuszczenie, że w momencie, jak ten zabójca miał taką przerwę między lipcem 1990 roku a lutym 1992 roku, to może właśnie wtedy odsiadywał jakiś wyrok. Z tego co wyczytałam, tak jak wam już powiedziałam, po 1993 roku nie odnotowano już więcej tego typu zbrodni, czyli takich, które można by pod ten schemat przypisać. Oczywiście nie oznacza to, że sprawca nie zmienił swojego sposobu postępowania, bo zorientował się, że już za dużo na jego temat zostało przekazane do prasy. Być może gdyby panowała wtedy inna atmosfera i osoby uczestniczące w pikietach chętnie rozmawiały ze śledczymi, to szybciej ustalono by jego tożsamość. Ale to już oczywiście jest gdybanie, snucie różnych hipotez, a nie fakty. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Co według was stało się ze sprawcą? Czy żyje, czy już jednak nie żyje? Czekam na wasze przemyślenia i przypominam, że jeśli jeszcze wam mało odcinków, to kolejne dwa czekają na was na Empingo. Liczę więc, że za chwilę znów się słyszymy. A tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.